zdarza się każdemu, zerwać noc przez te internety. Spotkania z twórcami internetowymi na antenie Radia Gdańsk. Oczywiście w nocy.
Włodzimierz Raszkiewicz, witam w tych internetach, a dzisiaj zapraszam do miejsca takiego trochę w internetowym świecie ukrytego, jakby na końcu tego internetu. Myślę o akacjowym blogu, który mnie całkowicie urzekł i zafascynował, bo o czym to jest? O podróżach to po pierwsze i raz, a napisane tak, że od razu chciałoby się tam gdzieś pojechać. O kuchni to dwa, ale która jest taka, że ta kuchnia jest najbardziej frapującą i fascynującą przygodą. I o ptakach to trzy, napisane znowu tak, jakby autorzy byli wytrawnymi przyrodnikami, obserwatorami. Dziś akacjowy blok, a w studio Małgorzata i Piotr Piotrowscy. Z jednej strony mam zachwyt, ale z drugiej strony to Państwo postawili mnie przed trudnym zadaniem. Myślę o Waszym blogu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgosiu i Piotrze, prowadzicie akacjowy blog.
Tak.
Który jest blogiem z jednej strony kulinarnym.
Tak, z drugiej strony jest też blogiem takim podróżniczym.
A z trzeciej ptasi.
Do tego jeszcze ptaki doszły. I to chyba trochę zupełnie przypadkowo, bo chcieliśmy to w jakiś sposób dodać jako jedną z naszych pasji.
Ale zaczęło się od gotowania, tak?
Tak, zaczęło się od gotowania i miał to być blog, taki był pomysł, że kulinarny, ale jednocześnie jakby nam się te kulinaria bardzo kojarzyły zawsze z kuchnią i z jakimś elementem po prostu też kulturowym.
Tam jest taki podtytuł w podróży i w kuchni i to chyba najlepiej określa właśnie
tak.
Początki tego naszego blogu.
I taki był tytuł pierwotny, a potem dodaliśmy też wśród ptaków, bo rzeczywiście zaczęliśmy o tych ptakach coraz więcej pisać.
Do ptaków jeszcze wrócimy, tak? Ale
tak jest
tak, że rzeczywiście dużo podróżujecie i gotujecie w świecie.
Tak, gotujemy i gotujemy oczywiście w domu i podróżujemy czasem jakby no, w takim kierunku kulinarnym, czyli gdzieś coś nas motywuje do tego, żeby pojechać, posmakować ten świat też od strony kulinarnej, czyli jakby no, na przykład Piotr nie chce w niektóre kierunki świata się udać, bo mówi, że tam nie ma co jeść.
Tam jest niesmacznie.
Natomiast powiedzmy, że do Indii to możemy jechać
w ciemno. Roku.
Tak.
Bo też piszecie o tym, że Indii to w Polsce nie można powtórzyć.
To prawda, że jednak też jakoś te kulinaria wpisują się w kontekst tego, co jest wokół nas, czyli to są jednak te smaki, zapachy, klimat, nastrój danego miejsca.
Co byśmy nie powiedzieli, to włoskie lody we Włoszech smakują najlepiej.
To prawda, tak. Nam smakują lody
włoskie. Nie muszą być najlepsze, ale po prostu ze względu na kontekst, widoki, klimat, ludzi tam właśnie tak smakują.
To jedziecie dla smaku, coś tam zjecie, tak? A potem staracie się to odtworzyć. No właśnie, kto z was gotuje? Obydwoje? Odtworzyć w domu.
Tak, oboje gotujemy, chociaż myślę, że Piotr jest taką bardziej naturą. Ty jesteś naturą twórczą, a ja odtwórczą. Ty dużo improwizujesz, prawda?
Ale często z nowymi składnikami czy nowymi potrawami to właśnie Małgosia rozpoczyna. A ja staram się potem to ulepszyć na przykład. Ale cała idea podróży i kuchni wiąże się z tym, że tam smakujemy, tam oczywiście dla nas gotują, po czym staramy się pozyskać jakoś te składniki, które być może u nas są niedostępne albo trudniej dostępne i próbujemy to odtwarzać tutaj z lepszym lub gorszym
Ale tam
smakiem.
Na miejscu pytacie, jak to jest zrobione?
Też tak, nawet czasem uczestniczymy w jakimś...
Mówię, że uczestniczycie w warsztatach.
W jakimś warsztacie kulinarnym, tak było na przykład w Indiach. To nie są jakieś tam profesjonalne warsztaty kulinarne, bo znaleźliśmy sobie tam osóbkę, która coś takiego robi. Okazało się, że jest to po prostu pani domu, a warunki tam panujące są mniej więcej takie, jak w przeciętnej garkuchni w Indiach.
I to was nie zraziło?
Zupełnie nie, absolutnie. No, dla nas takie miejsca właśnie...
Że było cokolwiek brudno, przyznajmy, tak?
No to się też jakoś wiąże z tamtejszą kulturą, aczkolwiek z drugiej strony być może nie wszędzie, nie w każdej kuchni jest dostęp bezpośredni do wody na przykład. Takiej z kranu, żeby sobie odkręcić i żeby to leciało czyste, ale z drugiej strony znowu wydaje się, że ci ludzie jednak w jakimś stopniu dbają o tą strony związaną z czystością. I jeszcze jedna sprawa, bezwzględnie w takich miejscach, gdzie stołuje się powiedzmy wielu ludzi, z natury składniki są świeże, czyli ryzyko zatrucia jest mniejsze.
Przyznam, że jesteście odważni.
Tak, ale taka wizyta na warsztatach to była też taka możliwość, żeby zajrzeć do domu czyjegoś, prawda, w Indiach. No bo jak jest się turystą, to zwykle nocujemy po jakichś hotelach, hostelach. Natomiast tam mogliśmy też zobaczyć, jak ludzie autentycznie jakby żyją na co dzień. Także to też było takie ciekawe doświadczenie. A z kolei jak byliśmy na warsztatach kulinarnych tutaj w Polsce, w Sopocie, to były warsztaty, które były organizowane z panią, która wygrała Masterchefa w Izraelu, a z pochodzenia Arabka. I z kolei te warsztaty nas skłoniły do tego, żeby po prostu kupić bilet do Izraela, polecieć i jakby to nas zmotywowało. Kulinaria nas zmotywowały po prostu do podróży.
No tak, i było tak, że w sobotę warsztaty, a w kolejnym tygodniu już kupiony bilet i przygotowywany wyjazd.
Czasami szybcy takie, jesteście.
Czasami takie pomysły.
Zrywy mamy.
Pomysły zrywy mamy.
Ja ogromnie podziwiam ten wasz apetyt na świat.
Tak, rzeczywiście. Bo świat jest ciekawy, jest taki niepowtarzalny, są miejsca, które za chwilę się zmienią, bo wszystko jakby idzie w kierunku jednak takiej unifikacji, że świat staje się podobny w różnych miejscach, a my szukamy tej takiej inności, oryginalności.
Byliście niedawno w Etiopii.
Tak, tak. No i tam właściwie to pomysł był Piotra, żeby pojechać do Etiopii, ponieważ miejsce najbardziej dzikie w Etiopii, Dolina Omo, to jest miejsce, które się, można powiedzieć tak w cudzysłowie, za chwilę zmieni. Ponieważ będą wybudowane tam autostrady.
No właśnie, Etiopia to jest kraj, w którym jeszcze nie ma dróg.
Tak, nie ma dróg takich asfaltowych, bo drogi oczywiście takie szutrowe, to są drogi, po których myśmy się poruszali, ale żeby dotrzeć tam, trzeba mieć samochód z napędem na 4 koła, trzeba mieć kierowcę, który zna drogi, bo nie ma żadnych drogowskazów, oznaczeń. I dotarcie w takie miejsca już właśnie jak Dolina Omo, no to jakby nie leży w zakresie przeciętnego turysty, tak?
Mówimy tutaj o południu Etiopii, bo północ jest powiedzmy bardziej skomercjalizowana i tam rzeczywiście no, są biura podróży, które organizują jakieś wyjazdy. Natomiast południe jest o tyle ciekawe, że tam zostały plemiona takie pierwotne, które można jeszcze oglądać, z którymi można się spotykać, oczywiście wchodząc z osobami, które mają jakiś kontakt z tymi ludźmi.
Trzeba samemu to zrobić przewodnikiem.
Tak, dokładnie, tak, dokładnie
tak. Takim lokalnym przewodnikiem.
I jeszcze jedna pozytywna strona tej Doliny Omo to jest fakt, że nie docierają tam biura podróży typu na przykład autobus z 20 turystów, które zaczynają powiedzmy...
A potem jest pokaz dla tych turystów, tak?
Tak. Chociaż nie ma co ukrywać, że pewnie w niektórych miejscach takie troszeczkę komercyjne pokazy się odbywają. Natomiast my odwiedzając takie wioski najczęściej byliśmy w nich sami. I co oglądaliśmy, to po prostu życie tych ludzi. Aczkolwiek jest też czarna strona, czyli ta komercjalizacja, gdzie w tej chwili na przykład w Dolinie Omo jest coś takiego jak odpłatność za zdjęcia. Oni z tego żyją. Tak zostali nauczeni i to niestety jest już nie do przeskoczenia.
Znaczy niestety albo stety, bo to jest taka też przez nich, no nie oszukujmy się, że to są jakieś duże pieniądze, które oni zarabiają. Natomiast no pewnie no, to jest...
Przeciętny Etiopczyk, piszecie o tym też w blogu, żyje za $10 miesięcznie.
Tak, to są bardzo małe, no jest to biedny kraj.
Więc jeżeli zostawi się tam kilka centów?
Tak, no to oczywiście nam się nic nie dzieje, natomiast oni na jakieś tam drobne wydatki mają, bo nie oszukujmy się, ludzie prowadzą tam lokalnie, to jest jakiś handel wymienny taki, czyli no oni żyją tak, jak się u nas żyło przed wiekami. Natomiast takie miejsce myślę, że jest, jak to jest wyjątkowe w ogóle w skali światowej, także warto się tam...
A ja odniosłem takie wrażenie, trochę zupełnie inne, że wy do Etiopii to polecieliście dla małp.
Tak, mnie bardzo motywowało. Ja już od dziecka wiedziałam o istnieniu gelat i pamiętam doskonale, mam w pamięci jakby taką wiedzę, którą czerpałam z filmów dokumentalnych, takich przyrodniczych, i to były bardzo intrygujące dla mnie istoty, natomiast myślałam, że one będą poza zasięgiem, ponieważ one żyją wysoko w górach, na dużych wysokościach, nocują na klifach górskich, więc jak gdzieś tam są zboczone, łagodne, to nie są miejsca takie typowe dla dżera.
Spędzają gdzieś tam w skałach, wysoko w górach, a w ciągu dnia schodzą na pastwiska.
Albo wchodzą na pastwiska, bo na przykład w miejscu, gdzie byliśmy, gdzie jest ten przełom Błękitnego Nilu, to już są miejsca, gdzie one z klifów wchodzą na górę i nam się udało dostać w takie miejsce i one tam, no na szczęście udało nam się z nimi spotkać. To...
Małpy jak owieczki, które jedzą trawkę, jak baranki.
Tak, wegetarianki, małpy. Gelady, bardzo takie zachowawcze, zachowywały cały czas jakąś tam odległość od nas. No, nie zachowują się jak małpy w Azji. Małpy w Azji są rozpuszczone przez ludzi. No, bo są hołubione w świątyniach, są karmione, z tym są jakieś takie kulturowe, religijne. Pozwalają sobie na dużo, są zuchwałe, czy na Gibraltarze na przykład u nas, tak? Kradną tam, wyrywają jedzenie. Jakieś bagaże, jak ktoś ma pod ręką, tam nie. Tam ze strony gelat nie ma takiego zagrożenia.
A ja odniosłem takie wrażenie, jakbyście byli profesjonalnymi przyrodnikami, pojechali tam i te małpy przez dłuższy czas obserwowali.
A to miło nam.
Absolutnie nie. Pojechaliśmy na to spotkanie z geladami, w zasadzie poświęciliśmy jeden dzień. Także niedługo. Natomiast oczywiście wcześniej poczytaliśmy troszeczkę, bo lubimy się przygotować do takiego wyjazdu.
To jest i będzie z tego jeden post, a nie grubsza książka o życiu gelat.
Zdecydowanie nie.
Tak, a mieliśmy też świadomość, że jeżeli ich nie spotkamy tego dnia, to już w zasadzie możemy nie zobaczyć gelat, bo gelaty żyją na północy, a my na tę północ wyprawiliśmy się tylko na jeden dzień, bo Etiopia jest tak rozległym krajem, że nie można zaplanować zwiedzania Etiopii całej, bo to jest, no chyba, że ma się bardzo dużo czasu.
W waszym wypadku to był prawie miesiąc.
Tak, więc tutaj my zdecydowaliśmy
3300
się,
przejechanych kilometrów.
Tak, myśmy się zdecydowali na południe, dlatego że tam jest Dolina Ryftowa, są jeziora. Nad tymi jeziorami są ptaki właśnie. No i kierunek Dolina Omo to już jest granica z Kenią w zasadzie, czyli to jest samo południe.
W Etiopii jest około 850 gatunków ptaków, czyli mniej więcej 3 razy tyle, co w Polsce. My w trakcie pobytu w Etiopii zobaczyliśmy i sfotografowaliśmy około 200 w ciągu 3 de facto tygodni. Pamiętam, że jeżeli byśmy zliczyli ilość ptaków, które widzieliśmy w Polsce, to jest to niecała setka w ciągu całego naszego życia. Także rzeczywiście pod tym względem Etiopia nas
jest to oszłamiająca.
Tak.
A ja zastanawiam się, jak się w tym wszystkim zorientować.
No, to jest to trochę trudna można sprawa. Tak, to jest trudna sprawa i trzeba mieć jednak dobry przewodnik i okazuje się czasem, że my jesteśmy już przekonani, że to jest ten ptak, a zawsze jeszcze w kilku miejscach szukamy potwierdzenia na zdjęciach
w internecie. Przyznajmy, że gdy gdzieś tam w jakąś egzotykę jedzie przeciętny turysta, to on zobaczy ptaszka i powie co? O, ładny ptaszek.
Tak. Na tym
się sprawa kończy i zaczyna.
Tak, na identyfikacji. To znaczy nie jest tak, że my jakoś tam kolekcjonujemy, czy się prześcigamy w ilościach. Bardziej po prostu, no jakby nas to, co spotykamy po drodze, to jakby jest dla nas ważne, że mamy tę możliwość. Natomiast bardzo dużo jest endemicznych ptaków, które żyją tylko w rogu Afryki i sporo z tych ptaków żeśmy widzieli. Oprócz tego jakby innych zwierząt, bo jeszcze będzie po Ostogórach Bejl i będziemy pisać o wilku abisyńskim, który tylko tam żyje. I myśmy mieli przyjemność spotkać go 7-krotnie, chociaż naprawdę szanse na spotkanie, przestrzeń, po których się te wilki poruszają, jest ogromna. Także mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Niale, które tylko tam żyją. No, myślę, że to nie będę już wszystkiego jakby tutaj zdradzać, ale to się w kolejnych postach pojawi.
To jak wy rozplanowujecie wcześniej taką podróż?
Czytamy.
Po prostu?
Po prostu czytamy.
Wiecie, po co jedziecie?
Jedziemy po to, żeby zgłębić dany kraj. Przykładowo, jeśli wracamy do Etiopii, to był jakiś niewinny artykuł, bodajże chyba w Poznań Świat o Dolinie Omo. Od tego się zaczęło. Później było czytanie o ptakach, czytanie w internecie, czytanie przewodników, czytanie książek również o Etiopii. I cała idea polega na tym, żeby znaleźć jakiś pomysł na dane miejsce. Jeżeli już znajdzie się pomysł i się tego uczepi, to potem jest po
trochę
prostu
zgłębianie. Trochę jechać z celem po prostu, tak?
Tak, tak, zdecydowanie.
Przygoda i tak się zdarzy.
Tak,
jak
tak,
nas gdzieś tam spotka.
Ja powiem w ten sposób. Nie lubimy siedzieć w miejscu, czyli miejsca plażowe są raczej nie dla nas. Zwykle jest to właśnie wyjazd w jakimś celu, a to poznanie może dotyczyć zarówno natury, jak i kulinariów, kultury, ludzi. Jesteśmy
no raczej właśnie, my tak poznajemy wszechstronnie, tak. Natomiast jakby zawsze cały plan wyjazdu przygotowuje Piotr. I wszystko, co jest związane z logistyką jakby wyjazdu, to jest jego działka, bo świetnie zna język angielski i szuka różnych informacji w internecie.
A ty wprowadzasz poprawki, rozumiem.
Czasem tak, czasem
albo swoje
nie.
marzenia.
To jest, czasem właśnie coś sygnalizuje, że coś chciałabym. Ale to są bardzo takie incydentalne jakby sytuacje. Natomiast jak już jest ten cel i na przykład jedziemy do Etiopii, kupione są bilety, to wtedy już naprawdę mocno oboje pracujemy, czyli szukamy materiałów takich w internecie, czytamy książki, gdzieś tam szukamy na przykład filmów różnych, dokumentalnych i jakby ta wiedza zaczyna nam się rozbudowywać. A potem konfrontujemy to po prostu z tym, co widzimy w rzeczywistości.
A po co i dlaczego w tym wszystkim jest blog?
Blog jest po to, żeby też jakby uporządkować myśli, z którymi emocje, wspomnienia, wiedzę, zdjęcia, bo wydaje mi się, że...
Prowadzicie, ale jakoś tak specjalnie nie promujecie.
Nie promujemy, jakby nigdy nie zabiegaliśmy jakoś szczególnie o to, żeby gdzieś tam reklamowano nasz ten blog.
Przyznajmy, nie jesteście podróżnikami, celebrytami.
Nie, nie jesteśmy. I chyba raczej nie będziemy, tak. Blog powstał bardziej właśnie dla takich naszych potrzeb, czy dzielenia się z jakimiś takimi bliskimi osobami. Ja troszkę próbowałam zdjęcia umieszczać na różnych portalach społecznościowych, ale zawsze brakowało mi tej opowieści do ilustracji. I to
bo jest napisanie najlepsze. Posta też jest jakimś celem.
Tak, no napisanie posta oczywiście wiąże się najczęściej z tym, że gdzieś tam siedzą w nas jakieś emocje, wspomnienia, które też chcemy spisać, żeby to gdzieś się zmaterializowało, dlatego że no one są w nas i jakby nie chcieliśmy, żeby na tym się to wszystko kończyło. Natomiast my czasem też wracamy do naszych wspomnień, sami gdzieś tam zaglądamy, czy do tych właśnie zdjęć.
A potem przeglądacie ilość wyświetleń? Czy to jest rzecz ważna, czy nie?
Niekoniecznie przeglądamy, aczkolwiek jest na blogerze taka opcja jak statystyki. My nie mamy jakichś takich statystyk, którymi można by było się chwalić.
Wystarczy taki czytelnik jak ja, który zacznie czytać i się po prostu
jest
zachwyci.
Jest nam bardzo miło i jest nam miło, jeżeli ktoś wchodzi na bloga, rzeczywiście czyta, ogląda zdjęcia, zostawia jakiś tam po sobie ślad. Te ślady są teraz w różnych miejscach, bo czasem ludzie piszą na moim profilu na Facebooku, na profilu bloga na Facebooku, albo piszą po prostu jakąś tam informację przez Messengera też. Jakby odzew jest z różnych stron. Nie każdy pisze komentarz na blogu, ale zawsze właśnie jakaś taka informacja zwrotna dla nas jest bardzo...
To nawet trudno śledzić te wszystkie źródła.
Tak, tak. Nie, nawet one nie są powszechnie tak, dostępne, bo oczywiście znajomi to widzą, czy na profilu akacjowego bloga na Facebooku też widać, że ktoś tam coś napisze. Nasza rodzina też tam zagląda. Takim najbardziej wiernym czytelnikiem jest mama Piotra, która zawsze wszystko czyta i czasem dzwoni albo właśnie w sposób bezpośredni nam mówi, przeżywa bardzo. Zresztą zawsze też dostaje plan wyjazdu i śledzi każdy nasz dzień podróży. Także jest jakby z nami.
A skąd właściwie w was te ptaki?
Te ptaki to akurat jakoś we mnie były zawsze, ale nie było to nigdy zgłębiane. Natomiast my od...
Bo najpierw były te kulinarnia i podróże,
tak,
rozumiem.
Tak, natomiast my zamieszkaliśmy w sąsiedztwie lasu, przy ścianie lasu. No i te ptaki po prostu są razem z nami na co dzień. I spacerując po lesie, ciągle żeśmy... No przede wszystkim widać ptaki, bo innych zwierząt dzikich to tak nie
ale nie wystarczy. Wam nie wystarczy, że one ładnie śpiewają.
Nie wystarczy.
No właśnie, to wszystko się zaczęło od takich naszych wyjść do lasu i spotykania ptaków, które oczywiście bez lornetki zwykle są jakąś
szarą
plamą. Ciemną plamą, których nie rozpoznasz, jeżeli się nie przyjrzysz im bliżej. Spotkaliśmy takiego dżentelmena, z którym się przyjaźnimy i od czasu do czasu właśnie w lesie spotykamy, który niestety teraz wyprowadził się w troszeczkę dalsze rejony, ale mimo tego udaje nam się od czasu do czasu spotkać. Który zawsze zaopatrzony w lornetkę, w aparat fotograficzny, biegał po tym lesie z psem, przyglądał się tym ptakom, obserwował je i on troszeczkę nas zaraził. Pierwszym zakupem była lornetka. Za chwilę się pojawił w naszej rodzinie teleobiektyw, jeden i drugi. No i wtedy już się zaczęło takie troszeczkę ptasie...
Rozpoznawanie gatunków to raz.
Tak, ptasie szaleństwo. Wiosna, kiedy te ptaki rozkwitają w pełni, zakładają gniazda, pojawiają się młode. I ja pamiętam, że z niedowierzaniem wręcz... Kiedy popatrzyłem na historię jednego roku, stwierdziłem, że w naszym lesie spotkaliśmy około 50 gatunków ptaków, co wcześniej wydawało mi się zupełnie niemożliwe, bo ja kojarzyłem las z sikorami, z jakimiś ziębami, prawda? Wydawało się, że jest zaledwie kilka gatunków, a okazuje się, że ten las jest tak różnorodny.
Zaczęło się od rozpoznawania, tak. A teraz to na blogu wygląda tak, jakbyście znowu byli profesjonalnymi przyrodnikami, tak. Którzy tam tygodniami sprawdzają, co się dzieje w jednym ptasim miejscu i w jednym ptasim życiu, albo ten dzięcioł to już nasz znajomy.
Tak, bo nas to bardzo zainteresowało. Zaczęliśmy jakby coraz więcej zdobywać wiedzy o ptakach, chociaż przyznam, że z literaturą dzieje się jakby na rynku ptasią. Dzieje się na rynku coraz lepiej i jest coraz więcej książek, z których można czerpać wiedzę, ale kiedyś właśnie, no to były audycje radiowe właśnie, prawda, również w Radiu Gdańsk i w Trójce prowadzone wywiady z doktorem Kruszewiczem. No i właśnie Ptaki Polskie napisane przez doktora Andrzeja Kruszewicza, które czytaliśmy. I to była ta podstawowa wiedza i to, co z obserwacji. Natomiast dzisiaj na przykład już o ptakach morskich, bo już gdzieś tam poza granicę tego lasu zaczynamy w poszukiwaniu ptaków wykraczać, zaczynamy też szukać różnych innych jakby takich źródeł informacji.
Na początku powiedzieliście, że jeździcie tak. I tym pretekstem do wyjazdu są kulinaria, a teraz tym pretekstem też często bywają ptaki. Patrz, Islandia.
Tak jest. Islandia rzeczywiście jest takim miejscem bardzo ciekawym, jeśli chodzi o ptaki i tam spotkamy dużo takich ptaków, których u nas można je zobaczyć na przelotach, bo nie ma lasów, jest to otwarta przestrzeń, więc jest też taka specyfika gatunków, czy ptaki typowo takie morskie. No i takim miejscem też jest Szkocja dla nas, bardzo ciekawym, jeśli chodzi o ptaki.
To była ciekawa historia, bo kiedyś chodzimy sobie po lesie i chodził również taki Hiszpan, który po polsku nie mówił, a z angielszczyzną u niego było bardzo kiepsko. No ale od czego są ręce, prawda, i próby dogadania się. I zawsze marzeniem Małgosi było zobaczyć maskonury. Nam wydawało się, że te maskonury są dostępne gdzieś właśnie w północnej Szkocji, oczywiście tam Norwegia, Islandia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj pan Hiszpan pokazuje nam w telefonie komórkowym zdjęcie, że tydzień temu był na wyspie Maj w Szkocji, która jest niedaleko Edynburga, gdzie fotografował maskonury. No my byliśmy tam już półtora tygodnia później.
To jest ciekawe miejsce, bo to jest miejsce, gdzie są limitowane wejścia Także tam nie można sobie tak dopłynąć po prostu. I to tutaj Piotr świetnie udało mu się bardzo szybko zorganizować, tylko spytał, czy chce jechać na Maskonury. No to odpowiedź jakby, to było pytanie retoryczne, bo odpowiedź była oczywista. I okazało się, że Wyspa Maj, która jest no rzeczywiście niesamowicie tak usytuowana, nisko jeśli chodzi o położenie geograficzne i o takie tereny preferowane przez Maskonury, jest świetnym miejscem do obserwacji, bo ona ma takie różnorodne wybrzeże i tych Maskonurów jest tam bardzo dużo. No to po prostu to była wyprawa życia, jeśli chodzi o Wyspę Maj.
Ale tak naprawdę na Wyspę Maj może dostać się każdy. Z jednej strony są oczywiście bardziej profesjonalne wyprawy, ale są jednodniowe wyjazdy łodzią czy też statkiem, gdzie ma się kilka godzin na to, żeby pobyć na wyspie, no właśnie, poobserwować.
Właśnie ta ilość godzin to ona jest różna, bo ona zależna jest od pływów.
Tak jest.
Także czasem to są tylko na przykład 3 godziny, czasem to są 4 godziny. Natomiast właśnie ta stacja, która prowadzi obserwacje na Wyspie Maj, ogłasza taki nabór wolontariuszy. No i może kiedyś, jak już będziemy takimi wolnymi ptakami, to i my tam polecimy.
Jest plan na emeryturkę.
Jest plan na emeryturę, tak? Bardzo by nam się to podobało, bardzo. Bardzo byśmy chcieli.
To wyczerpiecie z życia pełną garścią, można powiedzieć. No bardzo tak. Intensywnie, tak. Esencjonalnie.
No nie mamy czasu się zestarzyć, także... Także rzeczywiście, właściwie plan goni plan. Mamy też taką świadomość, że wiek nie sprzyja jakby do końca też takiemu stylowi życia, czyli że jakby staramy się korzystać w pełni na bieżąco, nie odkładać nic na jakąś daleką przeszłość, tak? No bo to w życiu, wiemy, wszyscy różnie bywa, więc jakby na bieżąco żyjemy i korzystamy z tego życia i realizujemy te swoje pasje.
Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Ostatnie pytanie brzmi następująco. A skąd ten tytuł Akacjowy Blok?
Tytuł wziął się od tego, że ja zakładałam bloga.
On jest
bloga.
Taki trochę wiejsko-sielsko-anielski.
Ja się wychowałam w miejscu, gdzie rosły akacje i myśmy z Piotrem, kiedy jakby dojrzewaliśmy do tego, żeby założyć bloga, to mieliśmy pomysły na różne tytuły i nie mogliśmy osiągnąć w tej materii żadnego konsensusu. No i ja kiedyś jadąc do pracy jechałam przez Sopot, bo mieszkamy w Gdyni, ja w Gdańsku pracowałam i kwitły akacje. Tam jest cała ta Aleja Niepodległości obrośnięta akacjami i stałam na światłach i tak patrzę na te akacje i mówię, o, nie, zakładam bloga i to będzie Akacjowy Blog. I tak się zaczęło. Jakoś te akacje są bliskie mojemu sercu, więc ja myślę, że i to miejsce jakoś ma mi się dobrze kojarzyć. Także nazwa taka rzeczywiście trochę oderwana jakby może.
Od treści?
Tak, ale taka dla mnie emocjonalnie bardzo, bardzo ważna.
Ale akacje kojarzą się też z Afryką, czyli jednym z naszych ulubionych miejsc i to też jakoś potwierdza.
Akacje na sawannie.
Jest... Tak. Dokładnie tak. I to potwierdza w jakiś sposób, że nazwa być może jest sensowna.
Twórcze połączenie.
Tak, twórcze połączenie.
Dziękuję pięknie za bardzo spotkanie. Dziękuję. Autorzy Akacjowego Bloga, Małgorzata i Piotr Piotrowscy. To byli nasi goście. Do miłego. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.
Zdarza się każdemu zerwać noc przez te internety. Spotkania z twórcami internetowymi na antenie Radia Gdańsk. Oczywiście w nocy.